My się już znamy z większością, ale jak ktoś jeszcze mnie mało kojarzy, to jestem świeżo upieczonym kapłanem, więc ksiądz Marcin przed wami. Miałem już okazję głosić rekolekcje, pomagać w Swarzewie chociażby i też jestem związany z Ruchem Czystych Serc 10 lat, od kiedy jest w Gdańsku. Dzisiaj byłem poproszony o konferencję. Ktoś, kto był w Swarzewie, pewnie troszkę będzie już wiedział, ale też tak myślę, że konferencja może się zmieniać w trakcie, w zależności od pewnego powiewu Ducha Świętego. I też pytań, krótkie pytania możecie zadawać, jeżeli mają coś więcej wyjaśnić i ukierunkować, ale zarys jest taki, żebyśmy zgodnie z przedstawionym tematem omówili sobie kilka takich kluczowych etapów naszego istnienia. Zacznę od tego, że Bóg nie istnieje. To nam powiedziano na jednym wykładzie z teologii, właśnie jak byłem na pierwszych latach studiów w seminarium. Bóg nie istnieje, Bóg po prostu jest. Istnienie zakłada początek i koniec, natomiast bycie Boga jest zupełnie inną jakością niż ta nasza. W Bogu nie ma żadnej zmiany. Bóg jest nieskończenie prosty. Jest to ktoś, kto absolutnie wykracza poza nasze rozumienie i dlatego dzisiaj jest tak wiele osób niewierzących, ponieważ tworzymy sobie fałszywe obrazy Boga. Jeżeli chcemy stawać się ludźmi wierzącymi coraz głębiej i coraz bardziej, żeby to pociągało też nasz sposób funkcjonowania, bycia, dawania świadectwa, to jest potrzeba nieustannego oczyszczania naszego obrazu Pana Boga. I takie hasło kluczowe, które powinniśmy sobie wgrać i codziennie sobie przypominać, że Bóg jest inny niż myślę. Bóg jest lepszy. Jeżeli się kiedykolwiek zatrzymamy na naszym aktualnym rozumieniu Pana Boga, to szybko ten obraz będzie mógł zostać obalony. Wiemy, że dzisiaj obraz Boga jest kształtowany w różne sposoby, chociażby poprzez obraz własnego ojca. Jeżeli ktoś miał ten obraz ojca zakrzywiony, nie dostał odpowiedniego wzorca, to również ciężej mu będzie wierzyć w Boga, który jest miłością i który po prostu jest kimś nieskończenie przerastającym nasze jakiekolwiek wyobrażenia i oczekiwania. My tak sobie dzielimy, że Bóg jest miłosierny, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg jest piękny, ale w Bogu to wszystko jest tak naprawdę jednością. W Bogu nie ma żadnego podziału. Nawet jak mamy relację Ojca i Syna, to gdyby tą relacją też nie był Duch Święty, miłość, która ich wiąże, to Bóg byłby jakby składający się z części, a właśnie, że w Bogu wszystko jest jednością, to nie ma takiego czegoś jak u nas, że jesteśmy podzieleni na organy, co więcej mamy ciało i duszę. Bóg jest po prostu w jedności. Cały wszechświat zawiera się w Bogu, my również. My się zmieniamy w pozorny sposób, ale z punktu widzenia Pana Boga, On całą historię istnienia obejmuje jednym swoim nieustannym spojrzeniem. Bóg widzi naraz całą przeszłość, teraźniejszość, przyszłość oraz wszystko, co istnieje w najdrobniejszym detalu. To jest ta właśnie nieskończoność Pana Boga. Nawet młodzi ludzie często zadają pytanie, czy Jezus jest Bogiem. Ich to dziwi, że był taki fajny gość, jak mamy w serialu na przykład The Chosen i on sobie tak chodził, właśnie mówił fajne rzeczy, tak zwracał uwagę swoją niezwykłością. I czy Jezus jest Bogiem? Odpowiedź jest tak, Jezus jest Bogiem, który stał się człowiekiem. I to może dla nas być pewna pułapka. Możemy zatrzymać się tylko na człowieczeństwie Pana Jezusa. Ale to człowieczeństwo, kiedy teraz jesteśmy na ziemi, daje nam właśnie obraz pewien tego, kim jest Bóg. Kiedy przejdziemy już do wieczności, będziemy kontemplować przede wszystkim bóstwo Chrystusa, to co teraz poznajemy tylko za pośrednictwem różnych, odległych bardzo pojęć. Mamy na przykład białe światło, spoglądamy na nie i wyobraźmy sobie, że to jest Bóg. Ale żebyśmy my mogli powiedzieć, czym jest białe światło, to możemy wziąć chociażby pryzmat albo jakieś narzędzie typu spektrometr i zobaczyć, że ono się składa z różnych kolorów. I my tak samo tą jedność Boga dzielimy sobie. Tu jest sprawiedliwość, tu jest miłosierdzie, tu jest dobro, piękno, prawda, byt i tak dalej, ale w Bogu właśnie wszystko jest jedno. To jest taki wstęp, bo dzisiaj mamy temat akurat o nas, którzy jesteśmy bytami już nieprostymi, jesteśmy skomplikowani i złożeni. I też nasze istnienie składa się z różnych etapów. Mamy 5 takich etapów, dzisiaj chciałbym o nich powiedzieć. Ale może spytam najpierw was, jakie widzicie etapy w istnieniu człowieka? Czy są jakieś w ogóle? Czy tak sobie po prostu jesteśmy i egzystujemy, czekając, nie wiem, na śmierć?
Od zarania w zamyśle Pana Boga.
Coś w tym jest, że kiedyś nas nie było i pytanie, czy ten nasz niebyt był też absolutny, czy może jednak gdzieś byliśmy. I tu jest dobra intuicja, że na samym początku byliśmy w zamiarach. Bóg, zanim stworzył wszechświat, już nas zaplanował. Stworzył ten wszechświat dla nas, więc my jesteśmy głównym jego celem. Stworzył piękny świat. Wiemy, wkradł się w grzech, to jest osobna historia. Ta harmonia to doskonałe funkcjonowanie wszystkiego zostało zaburzone. I właśnie dlatego, że zostało zaburzone, to Pan Bóg przygotował plan naprawienia tego wszystkiego. Dobrze, jakie jeszcze możemy wymyślić etapy istnienia człowieka? Pierwszy ten, że nas w ogóle nie było. Są pewne punkty przejścia z jednego etapu do drugiego, też sobie o nich powiemy. Ale potem, jak już nas nie było i się skończyło nasze niebycie, to co było? Że jesteśmy. Tak. I możemy sobie zobaczyć właśnie drugą rzecz, bo mamy mniej więcej taki schemat. Chcielibyśmy podzielić nasze istnienie na trzy główne grupy, to zobaczymy sobie, że wtedy, kiedy nas nie było, teraz, kiedy jesteśmy i wtedy, kiedy nas nie będzie. Możemy sobie to jeszcze rozbić bardziej szczegółowo, bo był ten Boży plan, prawda? Teraz jesteśmy na ziemi, ale tutaj również możemy pokazać sobie złożoność tego, jak tutaj jesteśmy. I później, po śmierci, również będą pewne etapy. Pan Bóg to wszystko tak zaplanował, żeby miał ręce i nogi, ale celem Boga jest nasze szczęście. Otóż, kiedy jeszcze nas nie było na ziemi, każdy z nas był w zamiarach Bożych. Już był w wielkiej miłości Pana Boga. Bóg, chcąc podzielić się swoim nieskończonym szczęściem, postanowił stworzyć każdego z nas. Bóg jest nieskończenie szczęśliwy i kiedy stwarza kolejną istotę, w tym momencie nic z jego szczęścia się nie traci, ale równocześnie Bóg swojego szczęścia nie powiększa. Będąc nieskończenie szczęśliwym, nie może być już szczęśliwym bardziej. Stąd też jego stwarzanie jest zupełnie bezinteresowne. Kiedy stwarza, robi to po prostu z czystej dobroci, aby ktoś inny mógł zacząć się cieszyć jego również nieskończonym szczęściem. Mamy takie słowa. To jest w Księdze Psalmów. Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twojej Księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Możemy powiedzieć, że kiedy Bóg stwarzał świat, widział wszystko, co się będzie na nim dziać i tak dopasował nasze życie, żeby wpisało się w Jego Boży plan zbawienia. Czyli tym zbawieniem ma być nasze szczęście. Również znany jest piękny fragment z Księgi Jeremiasza. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię, prorokiem dla narodów Ciebie ustanowiłem. Zobaczcie, że Bóg nie stwarza bez sensu. Bóg jak stwarza, to też chce, żebyśmy to szczęście osiągali poprzez odkrywanie planu, który ma wobec nas. I tutaj na ziemi oczywiście to się wiąże z pewnym wysiłkiem i trudem, natomiast w niebie szczęście jest jakby automatyczne. I to, co będziemy chcieli robić, jednocześnie to będzie najlepsze dla dobra wszystkich i będziemy to robić z największym zapałem, z największą radością i miłością, bez żadnego trudu. Jest też taki cytat z listu do Efezjan. Jesteśmy bowiem dziełem Bożym, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów. Czyli Bóg nas stworzył przede wszystkim dla dobra, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. Możemy czuć się absolutnie kochani przez Pana Boga. To jest ta miłość bezwarunkowa. Bóg nic z tego nie miał, że nas stworzył. Byłby tak samo szczęśliwy, gdyby nas nie było, ale jego szczęście ma się na nas rozlać. No i teraz, w tym pierwszym etapie naszego istnienia, jeszcze jesteśmy jakby takimi, powiedzmy, w laboratorium, w jakiejś próbówce sobie pływamy, jeszcze nie jesteśmy włączeni, nieaktywowani, jak takie trochę cyborgi, ale przyjdzie moment, w którym zacznie się nasze już świadome istnienie. W filozofii możemy powiedzieć, że mamy pewną możność istnienia i ta możność przejdzie do czegoś, co jest aktem, do aktu istnienia, czyli będzie moment graniczny, który zmieni nasze istnienie w umyśle Bożym w istnienie nasze na tym świecie. Nasza świadomość jednym słowem się aktywuje. Możemy też sobie tak troszkę zastanowić się, czy Bóg zna przyszłość, czy Bóg wie, co będzie z każdym z nas. Oczywiście, że Bóg to wie. Co więcej, możemy już teraz powiedzieć o pewnej preegzystencji, ale nie takiej heretyckiej, jakiejś protestanckiej czy innej, tylko że Bóg już zna nas, nasz ostateczny los, czy będziemy zbawieni, czy potępieni, aczkolwiek to wynika tylko i wyłącznie z naszych wyborów. Bóg, tak jak powiedziałem na początku, wszystko, cokolwiek istniało, istnieje, będzie istnieć, ogarnia jednym spojrzeniem. Dla Boga nie ma kiedyś, nie ma tego, co będzie. Wszystko jest w jednym tylko momencie. Na tym też polega wieczność, że wszystkie chwile trwają jednocześnie i trwają nieskończenie długo. Więc Bóg, jakby będąc w najwyższym możliwym punkcie, swoim spojrzeniem ogarnia całe nasze życie. Ale to, czy będziemy zbawieni, czy potępieni, zależy tylko od nas, od naszych wyborów. Właśnie Bóg stworzył czas po to, żebyśmy mieli pewną możliwość dokonywania wyborów. I jest też takie pytanie, dlaczego Bóg stwarza ludzi, którzy będą w przyszłości potępieni? Otóż Bóg chciał, żeby wszyscy byli zbawieni, ale wolność zakłada możliwość wyboru. Gdybyśmy nie mieli tej możliwości wyboru, pójścia za Bogiem albo przeciwko Niemu, wtedy też nasza wolność nie byłaby prawdziwa, nie byłaby na wzór samego Boga. Wiemy, że nawet aniołowie zostali w pierwszym momencie po swoim stworzeniu poddani próbie i musieli się opowiedzieć, czy za Bogiem. Ci, którzy to wybrali, to w jednej chwili natychmiast zostali zbawieni i zobaczyli Boga twarzą w twarz. A ci, którzy Boga odrzucili, mieli o Nim ogromne pojęcie, wiedzieli, że jest ktoś najwyższy, ale pogrążyli się w swojej nicości i bez Boga nie może być żadnego dobra, więc ta pustka stała się tak dla nich ssąca, tak destrukcyjna, że zamieniła się w ogromne cierpienie. I teraz powiemy sobie o tym pierwszym momencie. Jaki on może być? Co rozpoczyna nasze istnienie na świecie? No tak, patrząc w Księgę Rodzaju, to faktycznie jest ten szósty dzień. Człowiek powstaje na samym końcu, wszystko jest przygotowane, ale konkretnie na przykład moje istnienie, kiedy się zaczęło? Jest jakiś dzień, godzina?
Poczęcie.
Tak, to jest właśnie moment poczęcia. Jest taki filmik, pewnie już część z nas go widziała, ale sobie zobaczymy. To jest też piękne, jak Pan Bóg to wszystko wymyślił. W 4 minuty zobaczymy 9 pierwszych miesięcy naszego istnienia. I w tym filmie są argumenty właśnie przeciwko aborcji. Mamy właśnie pierwsze te momenty, kiedy wiadomo, z lekcji biologii pamiętamy, wyścig plemników łączą się z komórką jajową i w tym momencie powstaje już zupełnie nowy człowiek, który ma swoje własne, niepowtarzalne DNA. Dlatego też my jako katolicy bronimy i szanujemy życie od samego momentu poczęcia. Już w tym momencie mamy do czynienia z nowym człowiekiem, ponieważ on się rozwija niezależnie od pierwszego jego środowiska, pierwszego świata, w którym się znajduje, w którym jest właśnie łono matki. Jest zagnieżdżenie i później mamy bardzo dynamiczny proces podziału komórek. W pierwszych tygodniach one się mnożą w sposób, powiedzielibyśmy, wykładniczy. Jest ich z każdą chwilą praktycznie dwa razy więcej. Ale już w tym momencie dusza człowieka jest w nim w całej pełni. W tym momencie, kiedy łączy się plemnik z komórką jajową, powstaje właśnie człowiek, czyli Bóg jakby aktywuje jego duszę, a dusza jest czymś bardzo, bardzo wewnętrznym. Dusza organizuje materię i już w duszy najpierw jest zapisane, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, czy jesteśmy właśnie, czy będziemy wysocy, czy niżsi. Bóg już nas zaplanował. Mamy też kwestię grzechu pierworodnego, który tą harmonię zaburza, więc nasza dusza nie ma na tyle siły, aby całkowicie tę materię opanować. Stąd się pojawią choroby, pojawi się starość, pojawi się osłabienie, pojawić się mogą też różne anomalie, bo właśnie osłabienie, które wynikło z grzechu pierworodnego, sprawia, że nie mamy takiej pełnej władzy nad materią, jaką mieli pierwsi ludzie. Stąd będą na świecie wszelkie niedoskonałości. Kiedy mówimy o złu aborcji, warto powiedzieć, dlaczego właśnie z punktu widzenia naszej wiary jest to coś absolutnie niedopuszczalnego. Otóż każdy człowiek, jak powiedzieliśmy, w planie Bożym miał jakieś dobro do spełnienia. Kiedy zabraniamy człowiekowi pełnić jego dobro, odbierając mu życie, tym samym zmniejszamy ilość dobra na świecie, powiększa się zło, powiększa się grzech, a więc też konsekwencje, chociażby liczba potępionych osób, ale ta konkretna osoba, która zostanie zabita jeszcze przed swoimi narodzinami w sposób absolutnie straszny, bo nie ma możliwości obrony, nie będzie mogła pełnić dobra, nie będzie mogła zdobywać zasług na życie wieczne, przez co jej szczęście, chociaż oczywiście będzie szczęśliwa po swojej śmierci, będzie poznawać w pewien sposób Pana Boga, ono będzie dużo mniejsze, niż gdyby mogła na przykład być ochrzczona, przyjmować sakramenty, pełnić świadomie dobro. Niebo składa się z nieskończenie wielu poziomów, byśmy tak mogli powiedzieć, i każdy osiągnie taki poziom tego szczęścia, jaki będzie odpowiadał też rozwojowi jego miłości na ziemi. Więc oczywiście na najdalszym kręgu nieba będzie pewnie istot najwięcej, jeżeli dzisiaj liczymy, że co czwarta osoba, która się poczyna, jest uśmiercana w wyniku aborcji, do tego jeszcze możemy doliczyć chociażby te tabletki wczesnoporonne lub antykoncepcję, która w niektórych swoich metodach również ma działanie wczesnoporonne, to naprawdę tych istot poczyna się bardzo wiele, ale wiele z nich również w pierwszym momencie swojego istnienia niestety przechodzi do wieczności, tracąc możliwość zasługiwania i osiąga tylko ten taki pierwszy pułap nieba, mówiąc bardzo obrazowo i skrótowo. Widzimy, dzieciątko się rozwija. O tym też są ciekawe konferencje tu na RCS-ie i w internecie jest dużo takich fajnych stron, kanałów na YouTubie, gdzie można zobaczyć konkretnie, co jest w każdym etapie rozwoju małego człowieka. I słuchajcie, nasz rozwój w świecie skażonym grzechem pierworodnym wymaga różnego rodzaju walki. Pierwszą walkę, którą musimy przejść, taki rytuał przejścia, jak powiemy, z punktu widzenia antropologicznego, jest wtedy, kiedy musimy zmienić swoją egzystencję. Pierwsze przejście, jakie miało miejsce, stało się, kiedy poczęliśmy się w łonie matki. Wtedy przeszliśmy z niebytu w tym świecie aktualnym do naszego istnienia, ale później następuje ta druga walka. Ona się dzieje w tym momencie, kiedy trzeba opuścić łono matki. To jest moment kryzysowy, moment pierwszego poważnego wysiłku i wyjście z łona matki już zmienia nasz status wobec całego świata. Jesteśmy już jakby zupełną odrębnością, nie jesteśmy częścią naszej mamy, chociaż też nigdy nie byliśmy. To był nasz pierwszy świat, w którym byliśmy. I zobaczcie, jak wiele rzeczy się zmienia. W łonie matki czuliśmy się bezpiecznie. W łonie matki nie był nam potrzebny obraz, dźwięk. Były tylko jakieś takie pewnie stłumione, zagłuszone dźwięki. Czuliśmy może jakiś dotyk, jakieś ciepło. To były nasze pierwsze odczucia. Kiedy przejdziemy tą pierwszą naszą indywidualną walkę, właśnie wyjdziemy z łona matki, poszerza się horyzont naszych doznań. Nagle otwiera nam się słuch, wzrok. Widzimy świat, którego wcześniej sobie w ogóle nie wyobrażaliśmy. I to jest pewien obraz tego, co będzie się działo też w kolejnych etapach naszego istnienia. Więc zobaczcie, pierwszy etap miał w założeniu również współudział rodziców. Bóg tak to wymyślił, żeby życie było przekazywane. To jest ta zdolność, której nie mają aniołowie. My jako ludzie jesteśmy obdarzeni darem stwarzania. Współudział w dziele stwórczym Boga. To jest rzecz niesamowita i właśnie dlatego szatan tak strasznie atakuje tę sferę czystości, bo tak bardzo nienawidzi człowieka, który może powiększać Królestwo Boże. Zobaczcie, liczba aniołów jest stworzona na samym początku i żaden anioł nigdy nie powstanie. Być może jest ich nieskończenie wiele nawet, ale żaden anioł nie ma możliwości przekazywania życia. Człowiek to ma i dlatego zawiść diabła została tak wymierzona w człowieka. Diabeł Bogu uczynić nie może absolutnie nic. Jest Bóg poza jego zasięgiem, jest nieskończenie potężniejszy niż nawet wszystkie złe duchy razem wzięte, ale jeżeli chcemy kogoś skrzywdzić, to możemy to zrobić w sposób pośredni, krzywdząc istoty, które ta osoba kocha. Bóg nas miłuje do tego stopnia, że umarł za nas na krzyżu, a diabeł chce tą miłość jego odwrócić. I możemy dzisiaj tak powtórzyć takie mądre słowa, że wielu ludzi służy diabłu, chociaż za niego nie umarł, a nie służy Bogu, który to miłość swoją udowodnił. I zobaczcie, dusza od razu jest w pełni ukształtowana. Już w momencie poczęcia jest w niej zapisane, jaki ma być człowiek. Czyli gdyby nawet się zdarzyło, że ktoś umiera zaraz po swoim poczęciu, jest to nieskończenie lepszy stan, niż gdyby tego człowieka nigdy nie było. Bo po śmierci nagle uzyskuje pełnię swoich ludzkich władz. Zobaczymy w momencie zmartwychwstania wszystkich ludzi, którzy się kiedykolwiek poczęli, i również zobaczymy, że oni będą w pełni ludźmi. Nie będą jakimiś tam, powiedzmy, dwoma komórkami, nie będą niepełnosprawni, nie będą w jakiś sposób niedoskonali. Oni są już w pełni przez Boga zaplanowani i ukształtowani. No i stąd też mowa o godności człowieka. Mówi też katechizm Kościoła katolickiego, że ludzkie życie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Są takie piękne cytaty z Pisma Świętego. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Jak mnie takiego we wnętrzu uczynił, on sam nas w łonie utworzył, to jest z Księgi Hioba, nie zabił mnie bowiem w łonie matki. Wtedy moja matka stałaby się moim grobem, a łono jej wiecznie brzemiennym. Takie mocne słowa z księdza Jeremiasza, że kobieta, która dokonuje aborcji, ma łono wiecznie brzemienne i jednocześnie nosi w sobie grób, miejsce zbrodni. Oczywiście Bóg obdarza miłosierdziem te kobiety, które szczerze tego żałują, i też grzech aborcji. Nigdy nie można powiedzieć, że jest grzechem jedynie kobiety. To jest grzech tak samo kobiety, jak i mężczyzny, który nie zapewnił bezpieczeństwa, o czym mówi pan Jacek Pulikowski swojemu dziecku. I teraz mamy różne inne takie rozważania. No, do kiedy na przykład będą się poczynać ludzie? Otóż będą się poczynać tak długo, jak zostaną zajęte wszystkie miejsca w niebie. Jeżeli ktoś nie osiągnie zbawienia, to w tym momencie Bóg będzie kontynuował dzieło stworzenia przez człowieka, przez rozmnażanie się ludzi. Jest taka teoria w teologii, jedna z koncepcji, że mamy zająć wszystkie miejsca po upadłych aniołach i tak długo będą ludzie się poczynać, aż ostatnie to miejsce zostanie zajęte. To jest bardzo ciekawe i obrazowe. Jeżeli ktoś nie przyjmuje łaski, która jest jemu przeznaczona, to Bóg tą łaskę skieruje po prostu na inną osobę. Czyli jesteśmy w momencie granicznym naszych narodzin i to, że jest to pewien wysiłek i ból, mówi też list do Rzymian. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Jest to taki rytuał przejścia. Mamy nową jakość, widzenie, słyszenie, czuwanie, poznawanie. Zaczyna się nasza walka codzienna o byt, pewien trud. I też już Pismo Święte mówi o tym, że są granice naszego istnienia. Księga Psalmów. Miarą naszych lat jest lat 70 lub gdy jesteśmy mocni 80, a większość z nich to trud i marność. Szybko mijają, my zaś odlatujemy. I Księga Hioba też mówi więcej. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy nie pędzi on dni jak najemnik? Właśnie to jest takie fajne i stawia nas do pionu, że nasze życie jednak jest bojowaniem. To jest przede wszystkim walka z naszymi słabościami, walka z grzechem i walka o dobro na świecie. Też jeszcze mocniej mówi Ewangelia, że kto chce zachować swoje życie, ten je straci, a kto straci swoje życie z powodu Jezusa, znajdzie je. I nie będzie korzyści miał człowiek, chociażby pozyskał cały świat, gdyby chociażby lekką szkodę poniósł na swojej duszy. Nie ma też człowiek niczego, co by mógł dać w zamian za swoją duszę. Tylko krew Chrystusa mogła sprawić, że stanie się on częścią nieba i będzie mógł oglądać Boga przez całą wieczność. Często też się zastanawiamy, dlaczego jeden człowiek żyje rok, dlaczego drugi żyje na przykład 100 lat. Ale wiemy, że są święci, którzy umarli w młodym wieku, mamy dzieci fatimskie i można żyć bardzo długo, a tej świętości wcale nie osiągnąć. Otóż długość życia człowieka jest tak ustalona przez Pana Boga, aż wykona zadanie, które jest Jemu przeznaczone na ziemi. Ktoś na przykład ma się tylko pokazać, to jest jego zadanie, a ktoś inny ma jakieś wielkie dzieło wieloletnie do spełnienia i w ten sposób Bóg też stworzył długość życia człowieka. Również Bóg wie, ile komu dał sił. To są też siły mierzone na zadania, które są nam przeznaczone. I to, że ktoś żyje dłużej, nie znaczy wcale, że jest przez Pana Boga bardziej błogosławiony. Nawet życie pełne cierpienia. Mamy hospicja, mamy na przykład osoby, które się urodziły niepełnosprawne, to jest życie w pełni godne. Kiedy to cierpienie jest oddawane Chrystusowi, jest to coś, co przemienia świat. Wokół osoby cierpiącej pojawiają się ludzie, którzy świadczą wielkie dobro. Cierpienie też uzmysławia przemijalność tego świata i tęsknotę za czymś wyższym i troszkę stawia też nas do pionu, żebyśmy nie ograniczali się do tego, co jest na ziemi, do tego pozornego szczęścia, które jest krótkotrwałe i szybko przemija. I słuchajcie, po łonie matki, tak jak powiedzieliśmy, mamy kolejny etap narodziny, życie doczesne. Najdłużej chyba żyła osoba około 120 lat, ale to jest też pewien etap przejściowy i będzie kolejne wydarzenie graniczne, które zmieni jakość naszego istnienia. To będzie, jak już widzieliśmy, co takiego? Właśnie śmierć. Jedyną rzeczą pewną w naszym życiu jest śmierć, a to oznacza, że do tej śmierci trzeba się solidnie przygotować. Nic nie jest tak pewne w naszym życiu jak śmierć. I śmierć tak naprawdę jest dla nas lekarstwem, jest czymś bardzo pozytywnym. Jezus odmienił tragedię śmierci w szczęście. Patrzcie, że święci tak naprawdę za śmiercią tęsknili, bo wiedzieli, że to zakończy po pierwsze okres walki, okres pokus, ale też zakończy cierpienie, zakończy wszystkie te elementy negatywne, które były w naszym życiu, oczywiście pod warunkiem, że umrzemy jako święci. No i teraz, kiedy się pojawia ten etap graniczny, mamy moment śmierci, następuje też wydarzenie kolejne, które jest związane z oceną jakości naszego życia. I tak mówi Księga Syracha, nie zapominaj, że nie ma powrotu. Pamiętaj o moim losie, który będzie też twoim, mnie wczoraj, tobie dzisiaj. Gdy spoczął zmarły, niech spocznie i pamięć o nim. Pociesz się po nim, skoro już wyszedł duch jego. List do Hebrajczyków mówi, że postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Później też mamy, że wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. Ale też w momencie śmierci kończą się ograniczenia naszego ciała. Jeżeli ktoś był stary, starość jest pewnego rodzaju chorobą, to efekty związane ze starością przemijają. Jeżeli ktoś był dzieckiem, czyli nie był jeszcze w pełni rozwinięty, również nagle zyskuje pełnię władz człowieka. Jeżeli ktoś był niepełnosprawny w jakikolwiek sposób, intelektualny czy fizyczny, również te ograniczenia przemijają, bo nasza dusza nie podlega takim ograniczeniom. To były po prostu defekty naszego ciała, które się kończą wraz z jego śmiercią. Dusza jest ukształtowana przez Pana Boga i dźwiga jedynie skutki grzechu pierworodnego. Jeżeli ta nasza ziemska walka została przeprowadzona w sposób zwycięski, to jest możliwość, żebyśmy nawet uniknęli sądu Bożego i od razu poszli do nieba. Ale to zakłada, że w pełni wykorzystamy wszystkie okazje, czyli też cierpienia, różnego rodzaju doświadczenia, które mogą nas oczyścić tutaj na ziemi. W momencie śmierci również zyskujemy nowe władze w naszej duszy. Będziemy chociażby mieli możliwość kontaktu z aniołami, nowy sposób funkcjonowania, pojawi się nieskończenie wiele nowych kolorów, nieskończenie wiele dźwięków, emocji, uczuć itd., itd., bo tamta rzeczywistość jest czymś dużo, dużo większym niż ta nasza mała, ograniczona, którą widzimy w tym momencie. Jest wiele świadectw tego, co ludzie widzieli w stanie śmierci klinicznej. Do tego oczywiście podchodzimy z pewną rezerwą, bo to są też rzeczy, które może generować nasz mózg. Są one często sprzeczne, jest dużo wizji wcale niechrześcijańskich. Ale ta śmierć prawdziwa może być czymś zupełnie odmiennym. To, co wiemy na pewno, że istnieje rzeczywistość nieskończenie większa, piękniejsza i wspanialsza, do której jesteśmy też powołani. Mamy też tą analogię. Patrzcie, byliśmy w łonie matki, nasze władze były bardzo ograniczone. Wychodzimy z łona matki, pojawia się całe spektrum nowych możliwości. I również kolejny etap naszego rozwoju to jest właśnie wydobycie się z tego obecnego ciała. Nasze ciało nie jest złem. Nie chcemy się uwolnić z cielesności, z materialności, bo jesteśmy istotą cielesno-duchową, ale opuszczamy to ciało, które jest pełne niedoskonałości, abyśmy mogli oczyścić w pełni naszą duszę, która kiedyś znowu się połączy z ciałem, które już będzie absolutnie doskonałe. To, co mówi Pismo Święte. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Nie dosięgnie ich męka. Stało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, tą kaźnią może być ciężkie życie ziemskie, ale też oczyszczenie po śmierci w czyśćcu, Nadzieja ich jest pełna nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Nawet czyściec, który by trwał do końca świata, który byłby na najniższym możliwym poziomie, jest nieznacznym skarceniem wobec wielkiego dobra, nieskończonego szczęścia w niebie. Bóg ich doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął jak całą palną ofiarę. Zobaczcie, ten moment naszej śmierci jest momentem naszej największej próby. Nasza wolna wola kończy się z chwilą śmierci. I w tym momencie, jeżeli całe nasze życie było nakierunkowane na Pana Boga, staraliśmy się, spowiadaliśmy się, podejmowaliśmy wysiłek ku świętości, to ostatnie nasze akt woli będzie tak dla Pana Boga. Ale jeżeli ktoś, słuchajcie, zaniedbał ten czas i mówił sobie, a kiedyś tam się nawrócę, albo w ogóle po co się nawracać, korzystaj z tego, co jest, świat jest piękny, korzystaj ze wszystkich możliwych uciech, to w momencie śmierci nie będzie w stanie podjąć decyzji tak dla Pana Boga i powie mu zwyczajnie nie. Ta ostatnia nasza decyzja to jest suma wszystkich wcześniejszych naszych decyzji. Jeżeli będzie powyżej zera, jesteśmy zbawieni. Jeżeli będzie poniżej zera, będziemy potępieni. Bo słuchajcie, kiedy w momencie śmierci uderzą nas pokusy z całego życia, zobaczymy w naszym umyśle wszystko, co uczyniliśmy. Jeżeli to nie było dane Panu Bogu, jeżeli żeśmy nie zaczęli z Nim na serio życia, to jak w nawale tak wielkich pokus moglibyśmy nie popaść w rozpacz? I to jest właśnie ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który nam zagraża, czyli odrzucenie miłości Bożej. No i teraz pytanie, czym jest sąd szczegółowy? O tym już pewnie nieraz słyszeliśmy. Jest to zobaczenie całego swojego życia w absolutnej prawdzie, w świetle Bożej miłości, którego już nie można w żaden sposób zaćmić. Widzimy na sobie wszystkie dobro, ale też całe zło. To jest jakby taki film wyświetlony w jednej chwili, gdzie widzimy wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze słowa, wszystkie nasze sytuacje. Pan Bóg też pokazuje to, co inni na przykład myśleli w kontakcie z nami w różnych sytuacjach i sami siebie oceniamy, czy ta Boża miłość nas nie przerasta. Dla potępionych w piekle dużo łatwiej jest być w tym stanie, niż gdyby mieli być w niebie i patrzeć na tą doskonałość i piękno. Zobaczcie, że jasne światło potrafi strasznie oślepić i ktoś, kto nie jest przyzwyczajony do jasnego światła, błyskawicznie od niego ucieknie, zamknie oczy. To jest właśnie los potępionych. Żeby móc to jasne światło przyjąć, trzeba być jak taka przezroczysta szyba, przez którą ono będzie przenikać. Musi być czyste. Jeżeli weźmiemy na przykład jakiś płat, załóżmy gumy czarnej, no to ona w kontakcie z tak wielkim światłem się po prostu stopi i to ją zniszczy. A jeżeli będziemy jak przezroczysta szyba, w tym momencie to światło nas będziemy je wspaniale kontemplować, się nim radować, ono przez nas przeniknie i nie będzie niczego, co by mogło właśnie to nasze szczęście zabrać albo żeby nas zunicestwić. Jeżeli pozostaną na nas jakieś plamy, to jest właśnie ten ogień czyśćcowy, który wypali te resztki, to co nie przepuszcza tego światła, także będziemy mogli stać się faktycznie częścią nieba. Niebo jest wspaniałe i doskonałe i gdyby ktokolwiek z nas wszedł do niego chociażby z jedną drobną swoją wadą, z najlżejszym grzechem lekkim, z jakąkolwiek niedoskonałością, to niebo straciłoby swoją istotę. Przestałoby być niebem, przestałoby być doskonałe. Dlatego każdy, kto idzie do nieba, musi być doskonały. I jeżeli są święci, którzy omijają czyściec, to dlatego, że w ostatniej chwili ich życia Bóg zabrał ostatni pyłek pychy z ich serc. Przez całe życie się oczyszczali, do końca walczyli ze swoimi słabościami, aż w momencie śmierci Bóg dał im tą wielką łaskę, że poszli od razu do nieba. No i teraz możemy jeszcze spojrzeć na taką inną kwestię. Na przykład, co jeśli czyjaś śmierć była gwałtowna? Wiemy, że Pan Bóg daje taką śmierć, żeby człowiek najbardziej był przygotowany na nią i nigdy nie ma tak, że Bóg odmawia komuś swojej łaski. Daje wiele natchnień, żeby się poprawić. Każdy dzień jest kolejną szansą. Ale bywa, że jeden umiera właśnie długo cierpiąc, mogąc pokutować, a ktoś inny umiera w jednej chwili. Dla jednego na przykład cierpienie jest okazją do nawrócenia się, ale dla drugiego cierpienie długie na ziemi mogło być okazją do odwrócenia się od Pana Boga i pedagogika Boga sprawia, że On wybiera to, co jest dla danej osoby najlepsze. Czasami pojawia się pytanie, czy można się modlić za samobójców. Można się modlić i trzeba się modlić. tak jak powiedzieliśmy, dla Boga nie ma czasu i kiedy dzieje się sąd szczegółowy nad jakimkolwiek umierającym, Bóg już widzi z góry wszystkie modlitwy i msze święte i ofiary, które są spełniane w intencji tej osoby. Więc nawet modlitwa za osoby, które zdawało się umarły w zatwardziałości serca, jest jak najbardziej potrzebna i się modlimy, żeby Bóg wybawił ich od wiecznego potępienia. To jest właśnie ta modlitwa taka idąca naprzód, chociaż jego los po ludzku w czasie jest już osądzony i jest ustalony, to ze względu na przyszłe modlitwy, które Bóg już widział, mógł tej osobie dać jeszcze szczególną łaskę, jeszcze jedną szansę, żeby się właśnie nawróciła i w ostatnim momencie przed śmiercią powiedziała, że prosi Boga o jego miłosierdzie i rzuci się mu w ramiona. Więc później mamy trzy możliwości. Po momencie naszej śmierci jest piekło, czyściec albo niebo. Z czyśćca nie da się przejść do piekła. Po czyśćcu się idzie tylko i wyłącznie do nieba, chociaż ten czyściec jest bardzo indywidualny i zależy od grzechów, które ktoś popełniał. Troszkę można powiedzieć, że czyściec jest takim tymczasowym piekłem. Tam są zasadniczo dwie różnice. Po pierwsze, on się kiedyś skończy, a po drugie, dusza kocha Boga, a w piekle dusza nienawidzi Boga. Zobaczcie, najgorszym cierpieniem jest nienawidzieć tego, kogo się kocha. To jest coś strasznego, absolutna sprzeczność, która rozrywa wstrzępy. I to jest jakby wierzchołek góry lodowej tego, czym jest piekło. Zobaczcie, że człowiek w momencie swojej śmierci, jego ciało zostaje na ziemi, dusza jest poddana temu szczegółowemu badaniu nazywanemu sądem i wybiera jedno z trzech miejsc. Piekło, czyściec albo niebo. Tam przez pierwszy etap naszego życia pośmiertnego jesteśmy tylko i wyłącznie samą duszą, czyli doznajemy wszelkich rzeczy właściwych człowiekowi, ale to nasze szczęście nie jest pełne, nie jest ono cielesne. I kiedy dusza już się oczyści, wędruje do nieba, jest taka rzecz, że również to szczęście się kiedyś jeszcze bardziej dopełni poprzez to, że odzyskamy ciało. To, co powiedzieliśmy właśnie, śmierć, czyściec, piekło albo niebo, to są tak zwane cztery rzeczy ostateczne. Czasami się mówi, że jest tak zwana pierwsza faza eschatologiczna, czyli kiedy człowiek jest tylko i wyłącznie samą duszą po śmierci i jeszcze oczekuje na tą swoją pełnię, albo pełnię cierpienia, albo pełnię szczęścia, które dokona się w momencie zmartwychwstania. I będzie ta druga faza eschatologiczna i kolejne wydarzenie graniczne, które będzie przyjściem Jezusa Chrystusa ponownym na świat. Jezus wróci po to, aby osądzić cały świat jako całość. W momencie sądu szczegółowego, zaraz po naszej śmierci, widzieliśmy tylko i wyłącznie nasze życie osobiste. A w momencie sądu ostatecznego, który będzie na końcu historii tego świata, zobaczymy istnienie wszystkich aniołów, wszystkich ludzi i sprawiedliwy sąd Boży nad każdą z tych istot. To, co było na sądzie szczegółowym, nie zmieni się na sądzie ostatecznym, ale ono się upubliczni wobec całego stworzenia. Jest dużo takich cytatów, które mówią właśnie na temat też sądu ostatecznego. Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. W pewnym sensie ci, którzy zabiegali o sprawiedliwość na tym świecie, nawet jak byli odrzuceni, będą sędziami tego świata. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w opłokach z wielką mocą i chwałą. Pośle on aniołów, zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. Moment przyjścia Pana Jezusa. Czy to będzie wydarzenie materialne w tym świecie? Niekoniecznie. To będzie coś, co zakończy historię tego świata. Sąd szczegółowy inaczej trwałby nieskończenie długo. To będzie jeden moment, w którym wszyscy zostaną tak oświeceni, całe stworzenie, że pozna swój ostateczny los i los każdej z istot i nagrodę wszystkich aniołów i ludzi lub też karę. I to, co nas, chrześcijan, powinno zachęcić, to jest też słowa z listu do Koryntian. Czy nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata, a jeśli świat będzie przez was sądzony, to czyż nie jesteście godni wyrokować w błahych sprawach? Czy nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? Zobaczcie, będzie możliwość odegrania się na tych demonach, które nas kusiły, sprawiały nam tyle przykrości, które oszukiwały nas grzechem. Jeżeli to zwyciężyliśmy, to będziemy największą hańbą i porażką tych demonów i będziemy dla nich stanowić jeszcze większe cierpienie. I później też mamy moment przejścia do Królestwa Bożego. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. A do przeklętych, idźcie precz, przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Przejście z nieba, gdzie byliśmy tylko duszą, otrzymujemy ciało, wracamy do nieba, jest królestwo niebieskie, które przygotowane jest dla nas od założenia świata. Ale również potępieni będą mieli ciała, one będą przeciwieństwem wszelkiego piękna, wszelkiej doskonałości, będą po prostu zgodne z ich wewnętrznym stanem. Tutaj na ziemi często jest tak, że mogą być piękne istoty zewnętrznie, piękni ludzie, ale wewnątrz na przykład jest jakieś straszne zło, albo mogą być tacy, którzy nie zostali obdarzeni chociażby tym urokiem zewnętrznym, ale w nich jest pełno dobra, a po śmierci to, co będzie, będzie absolutnie odzwierciedlało nasz stan wewnętrzny, czyli tym większe będzie piękno zewnętrzne istot, im będzie ich większe piękno duchowe. Mamy w Apokalipsie powiedziane o dwóch rodzajach śmierci. Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. Ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgi. Inną księgę otwarto, która jest księgą życia. Osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów. Morze wydało zmarłych, śmierć i otchłań wydały zmarłych i zostali osądzeni według swoich czynów. Śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga, jezioro ognia. Śmierć pierwsza to jest śmierć ciała. Ciało zostaje na ziemi, podlega naturalnym procesom, które też w pokorze przyjmujemy, że ono się rozkłada, wraca materia do tego świata, dusza idzie na sąd, do nieba, piekła lub czyśćca, ale śmierć druga to jest absolutne oddzielenie się od Pana Boga, czyli to jest wieczne potępienie. To nie jest unicestwienie, tylko to jest stan zupełnej, totalnej samotności, gdzie człowiek jest w nienawiści do siebie samego, do wszystkich innych istot i do samego Boga. To jest cierpienie, które będzie go trawić przez całą wieczność. Śmierć druga również wiąże się z nowym ciałem, które będzie po sądzie ostatecznym, ale tak jak jest pierwsze zmartwychwstanie, to jest zmartwychwstanie do życia wiecznego, to są nasze narodziny dla nieba, to będzie też drugie zmartwychwstanie, które dotyczyć będzie również naszego ciała. Ciała ludzi zbawionych będą piękne, jaśniejące, nie podlegające jakiejkolwiek niedoskonałości, cierpieniu, chorobie. Nie będzie w niebie ludzi starych, nie będzie w niebie dzieci, nie będzie w niebie też ludzi na przykład chorych. Wszyscy będą w najwyższym szczytowym punkcie swojej dojrzałości i to będzie pozbawione jakiejkolwiek wady. No i też możemy sobie myśleć, kiedy będzie ten sąd ostateczny. Z naszego punktu widzenia wiemy, że świat podlega czasowi i to może być za 100 lat, za rok, za milion lat. Jest powiedziane, że ten sąd będzie. Wtedy, kiedy dopełni się liczba zbawionych, już nie będzie sensu, żeby ludzkość się dalej rozmnażała. Ale z punktu widzenia nieba, z punktu widzenia wieczności, ten sąd będzie za chwilę, czyli tylko będąc tutaj na ziemi, jesteśmy w pewnym oczekiwaniu. Po śmierci zaś, tam gdzie nie ma czasu, tam gdzie jesteśmy, widzimy ten świat jakby w jednym ujęciu, nie będzie potrzeby, żeby na coś oczekiwać. I to szczęście dokona się jakby już za chwilkę. To jest dla nas też taka wielka zachęta, żebyśmy myśleli o naszej egzystencji, o naszym życiu w sposób taki zupełnie pełny. Tutaj się coś zaczęło. I tak na sam koniec jeszcze możemy sobie powiedzieć o tych pięciu etapach. Ile jest ludzi obecnie na pierwszym etapie swojej egzystencji? Czyli powiemy, że są w zamyśle Bożym. Jak myślicie? Możemy powiedzieć, że prawdopodobnie jest ich dużo. Może więcej nawet niż było. Może ich jest dużo więcej niż te miliardy, które już zaistniały. Tego nie wiemy. A na drugim etapie egzystencji, ile kobiet może być w ciąży? Jak myślimy? No pewnie to już są jakieś liczby, które da się oszacować. Jakieś tam pewnie, nie wiem, miliony, ileś milionów kobiet być może właśnie spodziewa się dziecka. Więc są już istoty, które są na tym świecie w tej pierwszej części swojego bycia, czyli w łonie matki. Ile ludzi jest tutaj na ziemi obecnie urodzonych? Około 8 miliardów, więc zobaczcie, że te liczby są pokaźne. I mamy czwartą fazę naszego istnienia. Ile osób jest teraz w niebie, w piekle albo w czyśćcu? Jak myślimy? No? Tyle miliardów, ile było wcześniej. Są różne szacowania, nie jest to do końca dla nas wiadome, ale jest to policzalne. A ile osób jest w piątym etapie istnienia, czyli z duszą i ciałem w niebie? Nie. Są dwie. Jakie dwie? No tak, Pan Jezus, który zmartwychwstał jako pierwszy i Maryja, która została wzięta do nieba. Więc są dwie osoby, które już osiągnęły zupełną pełnię szczęścia. Reszta czeka, ale to oczekiwanie dla nas jest też piękne. Teraz jest czas naszej walki. Mamy tyle środków, więc zawsze z nich korzystajmy. Spowiedź, komunia święta, dobra lektura duchowa i Pismo Święte to będzie to, co nam pozwoli osiągnąć niebo i to niesamowite szczęście w nowym ciele. To na koniec się pomodlimy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, co dla nas przygotowałeś i prosimy Cię, abyśmy zawsze trwali w Twojej miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Przerwa.